Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. W sobotnie popołudnie w kolejnym magazynie Kierunek Europa przy mikrofonie Maciej Mazurek. W ostatnią niedzielę, 26 maja, odbyły się wybory do Europarlamentu, które uznano za powszechnie za bardzo ważne, bo Unia Europejska w tym swoim obecnym kształcie trochę czeszczy. Na konstrukcji pojawiają się pewne rysy, pęknięcia, mówiąc poetycko. O wyborach i o wpływie wyborów na politykę w Europie, o jej przyszłości będzie dzisiejsza rozmowa, audycja. Moimi gośćmi są pan Piotr Andrzejewski z Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu i z Instytutu Zachodniego.
Dzień dobry Państwu.
I pan Krzysztof Tyszka-Drozdowicz, eseista, publicysta.
Drozdowski,
przepraszam bardzo. Eseista, publicysta związany z teologią polityczną.
Dzień dobry.
Zadam takie pytanie o panów reakcję. Są panowie zaskoczeni wynikiem, panie Piotrze?
Niespecjalnie, nie, zupełnie nie. Spodziewaliśmy się tego i w Instytucie Zachodnim, pisząc nasze analizy, i nie ma żadnego zaskoczenia, ani żadnej niespodzianki tutaj. Jest wygląd Parlamentu Europejskiego jest relatywnie podobny do tego, co było wcześniej. Dwie główne partie, choć tracą, cały czas stanowią dominującą siłę. Być może jednym z zaskoczeń jest to, że Zieloni, Partia Zielonych zyskała w skali europejskiej troszkę więcej niż było przewidywane i że ci prawicowi populiści nie są aż tak mocni, jakby się wydawało.
A w Polsce?
W Polsce, no, też raczej dużego zaskoczenia nie ma, poza tym chyba, że wynik Konfederacji jest niższy niż się spodziewaliśmy, że jednak podobnie jak w sytuacji europejskiej, tak i tutaj ta bardziej radykalna prawica jest słabsza niż wszyscy się spodziewali.
Panie Krzysztofie.
No, na pewno wielkim zaskoczeniem jest mimo wszystko to, że nastąpiło takie załamanie tradycyjnej sceny politycznej Wielkiej Brytanii. Znaczy, że Nigel Farage z niczego stworzył partię Brexitu, która właściwie była zasilana tylko jego wizerunkiem i spowodowało tam małe trzęsienie ziemi. Konserwatyści są na praktycznie marginesie politycznym. Partia Pracy również o ten margines się ociera i konserwatyści stanęli wobec wyzwania. Albo hard Brexit, albo zniknięcie ze sceny politycznej. To by oznaczało wielki wstrząs, bo ten system, najstarszy właściwie system demokratyczny w Europie, najstarsza partia demokratyczna w Europie by zniknęła. Także to na pewno na to warto zwrócić uwagę.
Przypomnę, wielka karta Magnorum 1215, początki demokracji europejskiej, czyli Anglia, to tak na marginesie. Ale też te wybory w Anglii pokazały, że ta skłonność Brytyjczyków do wyjścia to nie był incydent. To jest jakaś pewna trwała tendencja. To znaczy, że, bo to różnie przedstawiano w mediach liberalnych, że to zmanipulowane miliony ludzi. Panie Piotrze.
To znaczy, to jest pewne długie trwanie. Już Robert Schuman, projektując Zjednoczoną Europę, pisał w swojej krótkiej, ale jednak jakiejś projekcji o Europie, że z Brytyjczykami będzie problem. Z integracją Brytyjczyków będzie problem i jak widać, cały czas jest, cały czas istnieje.
No właśnie, czy jest sens w takim razie, skoro mamy do czynienia tutaj zupełnie z innymi kierunkami geopolitycznymi, jak rozumiem, tak?
Zawsze jest sens. No, Brytyjczycy w przeciwieństwie do innych narodów europejskich jednak mają ten swój Commonwealth, czyli wspólnotę narodów, która jest globalna. To jest Kanada, Stany Zjednoczone, to jest Australia, Nowa Zelandia, w pewnym sensie troszeczkę też Indie. I mają inny punkt odniesienia niż tylko Europę. Niemniej jednak, pyta pan, czy warto? Oczywiście, że warto. Zawsze warto się jednoczyć.
Znaczy, takie pytanie, jeśli chodzi o konsekwencje tych wyborów właśnie dla potencjalnego wyjścia lub zostania. Jak panowie przewidują? Panie Krzysztofie.
Tak jak panu mówiłem, sądzę, że konserwatyści będą musieli wybrać. Albo będą reprezentować interesy londyńskiego City, albo postawią na przetrwanie polityczne, na walkę o elektorat i doprowadzą do skutku Brexit. Wydaje mi się, że są postawieni przed murem.
Ja bym też wrócił do Polski. No, koalicja europejska przegrała, ale jest to też dowód taki, że chyba skończył się czas no właśnie mamienia Polaków jakąś mityczną europejskością, jako pewnym, nie wiem, wabikiem wyborczym, jako no, pewną strategią, że no, to już nie działa. Panie Piotrze.
No i strzałem w dziesiątkę chyba okazało się to hasło Zjednoczonej Prawicy, Polska w sercu w Europie, które rozmontowuje de facto całą tą narrację, którą już od jakiegoś czasu Koalicja Europejska próbowała wylansować, czyli narrację dotyczącą rzekomego polexitu, czyli wyjścia Polski z Unii Europejskiej. No to udało się całkowicie rozmontować i dało rezultaty wyborcze. I to nie jest jedyny przykład, bo w Austrii było podobnie. Tam również pojawił się temat tak zwanego exitu, czyli wyjścia Österreich, czyli Austrii. I na podobnych instrumentach próbowano grać w różnych państwach, jak widać.
Panie Krzysztofie?
Ja uważam, że ta kampania, której zarzucano często zbytnie skupienie się na sprawach krajowych, była bardzo, bardzo merytoryczna, bardzo rzetelna. Premier Morawiecki przecież i w czasie kampanii mówił i o euro, i o tym, że w obecnej chwili nie powinniśmy tej waluty przyjmować. Mówił o dyskryminacji, jaka nas spotyka, na przykład jeżeli chodzi o nierówny dostęp do produktów, albo też wysyłanie na nasz rynek produktów gorszej jakości, jeżeli porównamy to z rynkami z resztą Europy. I domagał się większej solidarności, kontynuując tą politykę, tą wizję polityki solidarnej, którą widzieliśmy tutaj na naszym podwórku. Więc po pierwsze, no i oczywiście został zdetonowany, czy rozmontowana ta narracja na temat polexitu. Znaczy, że premier Morawiecki, który porusza się na europejskich salonach zdecydowanie lepiej niż politycy Platformy, którzy byli tam w rolach, powiedzmy, lokajskich raczej. Premier Morawiecki tam dyskutuje jak równy z równym i jest szanowany, jest ceniony, jak na przykład o tym wspominał pan Schäuble, były minister u Merkel, który naszego premiera Morawieckiego przecież wychwalał, który go świetnie zna. Więc ta narracja, że będziemy izolowani, jeżeli PiS będzie u władzy, że nie będziemy się dogadywać, no jest po prostu, mówiąc krótko, fałszywa.
Panie Piotrze, jak pan się odniesie do tych słów?
Znaczy, co do tematyki kampanii, mogę się zgodzić, że rzeczywiście po stronie Zjednoczonej Prawicy te tematy pojawiały się dużo częściej niż u Koalicji Europejskiej, która miała właśnie Europę w nazwie. Natomiast co do samego przełożenia wyników wyborów na to, co się stanie w Parlamencie Europejskim, autentycznie jest trudno powiedzieć. Frakcja, w której znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, EKR, czyli Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, jest trochę mniejsza przez wspomniany upadek torysów w Wielkiej Brytanii, ale cały czas jest jakąś siłą i może pytanie jest, jaka konstelacja na prawicy się utworzy. Czy będzie podejmowany flirt z Ligą Salviniego z Włoch, czy też nie, czy pozostaną przy samym EKR-ze, to naprawdę trudno powiedzieć. Parlament Europejski jest bardziej podzielony niż był i trzeba zacząć budować koalicje. Jakie one będą, trudno powiedzieć.
No tak, ale to podzielenie i też ta też frekwencja zdecydowanie wyższa, chyba najwyższa od 1994 roku, bo przekraczająca 50% w Europie jakby wskazuje na to, że mamy do czynienia jakby z powrotem polityczności jako kategorii bardzo ważnej, bo przez wiele lat ta oligarchizująca się, nazwijmy to wierchuszka Unii Europejskiej, no prowadziła taką politykę depolityzacji, czyli menadżerzy, fachowcy mają jakby rozwiązywać wszystkie problemy, a lud, czy też demos, niech sobie tam żyje, ogląda te różnego rodzaju szalone, czy mniej szalone talk showki, telewizje, etc. No i to się skończyło. Wróciła polityka. Można tak, że te wybory jakby wskazują na to, że wróciła polityka. Panie Krzysztofie.
Tak, zgadzam się z panem, że został przełamany pewien konsensus i pewna zostało złamane pewne tabu, o pewnych rzeczach trzeba mówić, tak? Trzeba zacząć z powrotem mówić o tożsamości, trzeba głośno mówić o imigracji, trzeba głośno mówić o interesach tych, powiedzmy, peryferyjnych części narodu, także już nie tylko metropolie, ale także mniejsze ośrodki. I to wydaje mi się, że te wybory nie będą miały takiego przełożenia na samą Unię Europejską, co raczej na atmosferę polityczną, na klimat opinii w Europie. Tak jak w Danii, możemy to zaobserwować na przykładzie duńskim, gdzie ten niepokój związany z migracją i dyskurs skrajnej prawicy wymusił na socjaldemokratach najbardziej restrykcyjną politykę imigracyjną w historii demokratycznej Danii. Więc podejrzewam, że zajdzie w Europie podobna reakcja, że te wybory europejskie będą miały projekcje na państwa Europy i tam dojdzie do pewnej korekty. To znaczy, że partie głównego nurtu, jeżeli nadal będą chciały się liczyć w wyborach, będą musiały swój program dostosować do wymagań społecznych, a nie będą mogły dłużej go ignorować w imię jakiejś multikulturalnej czy liberalnej utopii.
Ale to generalnie jest proces jak najbardziej pozytywny, panie Piotrze, tak? Ten powrót polityczności, no właśnie, i no cieszmy się, demokracja w Europie wraca, no jakiś rodzaj no wiosny ludów, nie będę porównywał do 1848 roku, ale no niech będzie, jakiś rodzaj wiosny ludów.
Powrót polityczności jest faktem i demokratyczności także. Nie byłbym takim optymistą, jak mój rozmówca, co do tego przełożenia na partię głównego nurtu, bo równie dobrze może powstać koalicja Partii Ludowej, Socjaldemokratycznej i troszeczkę i całkiem mocno wzmocnionych liberałów, która absolutnie nic nie zmieni i będzie kontynuować politykę. Ten protest voting, czyli głos protestu, on się rozłożył w różnych państwach zupełnie różnie i to bardzo podobnych kulturowo. Hiszpania bardzo mocno na socjaldemokratów zagłosowała. Włochy z kolei zagłosowały na mocno prawicową partię Salviniego. W Holandii mamy wzrost socjaldemokratów na Timmermansa, a w Belgii tuż obok jest prawica idzie w łeb z partią liberalną, więc to wszystko jest bardzo duży miszmasz powstał na kontynencie i mogę się zgodzić z tym, że jest jakby pewien powrót państwa narodowego na tym, bo reakcja społeczeństw europejskich jest absolutnie różna w zależności od tego, w jakim państwie to się dzieje. Nawet w państwach bardzo podobnych do siebie kulturowo i cywilizacyjnie.
To znaczy, że federaliści przegrali, tak? Że czy ten projekt Unii jako federacji takiego wielkiego, zbiurokratyzowanego państwa, on chyba odchodzi i chyba już nie wróci jako właściwie koncepcja polityczna, która zbankrutowała. Panie Krzysztofie.
Na pewno ma pan rację. Na pewno tak jest, że państwa narodowe wracają, że narody wracają, że nie można dłużej ich uciszać i twierdzić, że jakaś oświecona elita wie lepiej. No na pewno wielkim ciosem dla tej elity, dla tej oligarchii był Brexit. On złamał ten konsensus, że wszystko idzie w dobrą stronę i na nasze problemy potrzeba jeszcze więcej Europy, bo okazuje się, że być może nasze problemy potrzeba mniej Unii, mniej Europy, a więcej państwa narodowego.
Tak, bo to jakiś rodzaj harmonii kształtującej się przez wieki został naruszony jednak. Czasami właśnie rzeczywiście, czytając jakby rzeczy poświęcone Unii Europejskiej z punktu widzenia federalistów, no to było tam wyraźnie widać taki rodzaj lekceważenia, czy też jakby nie brania pod uwagę tego, co jest tradycją, co jest tak zwanym habitusem, odrębnością. No co, powiedziałem, dla historyka, dla każdej osoby w miarę rozeznanej w historii, to jest pewna oczywistość. Panie Piotrze.
Ja bym chciał jeszcze nawiązać do wypowiedzi przedmówcy. Otóż federaliści cały czas są w Unii Europejskiej. Prezydent Francji Emmanuel Macron będzie w grupie ALDE liberałów, która ma 110 mandatów w Parlamencie Europejskim, jest silna. Najprawdopodobniej będzie tworzyć tą większość parlamentarną, będzie mieć wpływ. W związku z tym będzie mieć wpływ na to, co się będzie działo w Unii. Z drugiej strony jest bardzo duża jakby mobilizacja przeciwników tej wizji, to tak silnie, takich wolnorynkowych. Powstało Hansa 2.0, czyli zbiór państw zupełnie do pomyślenia wcześniej, czy mam od państw bałtyckich przez Finlandię, Szwecję, Holandię i Irlandię, która sprzeciwia się mocno tym federalistycznym ideom Macrona i skupia się na tym, żeby rozwijać to, co w ich mniemaniu jest najważniejsze w Unii, czyli na wspólnym rynku, na wymianie dóbr, usług, przepływie kapitału i tak dalej. To ma być podstawa Unii, tak? Współpraca gospodarcza, a nie budowanie tej superstruktury politycznej.
W gruncie rzeczy Unia była projektowana jako struktura, która miała wyrównywać różnice ekonomiczne. A na przykład, kiedy przypatruje się korzyściom, jakie ze wspólnego rynku płyną, to okazuje się, że w 2017 roku na przykład Niemcy zarabiają 86 miliardów euro, a Polska tylko 14 miliardów euro. I bogatsi stają się bogatsi, a biedniejsi stają się biedniejsi. I czy czasem też to nie jest jedna z istotnych przyczyn tej zmiany geografii politycznej Unii Europejskiej? Panie Piotrze.
Zdecydowanie tak, ten wzrost nierówności, czyli ta dominacja neoliberalnego myślenia o gospodarce spowodowała silny rozłam. To widać dokładnie, ten podział ale nawet jest bardziej mocny, nie tylko patrząc na Europę Środkową, tylko bardziej na południe, jeżeli spojrzymy.
Tak.
Na południe Europy, to właśnie tam jest ten największy wybuch. Wybuch szczególnie we Włoszech, w których upadały stocznie i tak dalej. Państwo o tak rozwiniętej linii brzegowej, w którym upada przemysł stoczniowy, nie ratowany pieniędzmi z unijnymi i tak dalej. To wywołuje ogromną frustrację i to przekłada się potem na wyniku wyborczym. A co do tego, uważam, że jest tutaj zbyt duży optymizm panuje, bo jednak Le Pen wygrała ledwo nad Macronem, to jest 1% i obydwie partie mają tyle samo eurodeputowanych.
24-23%, tam jeden punkt różnicy.
Dokładnie, ale i 22 bodajże eurodeputowanych wprowadzają obie partie, więc to nie jest jakieś miażdżące zwycięstwo we Francji. To nie jest tak jak we Włoszech.
Panie Krzysztofie.
No oczywiście... Tak, Unia była oparta na projekcie integracji i niwelowania tych różnic, ale w momencie wyłonienia się euro, cały ten projekt wspólnej waluty, on był bardzo, jakby to powiedzieć, uwikłany we wpływ niemieckich teoretyków, niemieckich ekonomistów, co spowodowało właśnie, co niedawno zostało wyjawione przez Instytut Ekonomiczny we Frankfurcie, który pokazywał, kto zyskał na euro, a kto stracił. I to kraje północy, szczególnie Niemcy, zyskały w sposób niesłychany. A kraje południa przez wprowadzenie euro zubożyły się, takie Włochy na przykład od momentu wejścia do strefy euro, od momentu przyjęcia euro, nie zanotowały wzrostu ekonomicznego, to raz, dwa, uległy całkowitej prawie że dezindustrializacji. Także rzeczywiście jest tak, że euro, można powiedzieć złośliwie, że był to projekt, który miał umocnić i stworzyć niemiecką hegemonię w Europie.
Aha, znaczy w ogóle nie brano pod uwagę tak zwanej optymalnej strefy pieniężnej, bodajże takiego ekonomisty Mundela, tak? Który wskazał, w jakich okolicznościach można tworzyć wspólną walutę w sytuacji, kiedy na przykład kultura pracy jest podobna, tak? I wiele innych czynników. To nie zostało w ogóle wzięte pod uwagę, też nie powinien dziwić potencjalny kryzys, który jest efektem jakby polityki nierealistycznej. Panie Piotrze.
Euro jest projektem wadliwym od samego początku, dlatego że jest to projekt polityczny na początku i nie szło za nim uwspólnotowienie reszty. Jeżeli się ma wspólną walutę, to powinno się mocno uwspólnotowić gospodarkę, politykę fiskalną i tak dalej. To nie nastąpiło, no i to potem wywołuje napięcie i kryzysy. Innym dobrym przykładem tego, jak euro spowalnia, wejście do strefy euro spowalnia rozwój, jest Szwecja i Finlandia. Finlandia dużo wolniej rozwija. Szwecja, jedna z najbardziej rozwijających się gospodarek, została przy swojej koronie.
Tak.
A Finlandia nie, weszła do strefy euro i ma przez to problemy i rozwija się dużo wolniej.
Aha, no to jest jakby argument za tym, żeby jednak, mówię, budować Europę państw narodowych, a nie państwo federalistyczne, tak, zbiurokratyzowane. Poza tym istnieje coś takiego jak niebezpieczeństwo tworzenia ponadnarodowej biurokracji, która będzie lojalna wobec samej siebie względnie przywódców, których uformuje, no i tworzy się taka struktura totalitarna troszeczkę. Takie padały zarzuty, właśnie Europa przypomina Eurosojusz, nie? W tym sensie, że na przykład partia komunistyczna to była taka biurokracja ponadnarodowa, nie? Która właśnie spętała narody byłego Związku Radzieckiego. Oczywiście trzeba być ostrożnym w takich porównaniach, no ale coś jest na rzeczy. Panie Krzysztofie.
Oczywiście, ja bym nie nazywał rzecz jasna Unii Europejskiej strukturą totalitarną, bo nie jest strukturą totalitarną, ale jest za to wielką maszyną biurokratyczną, a takie ogromne maszyny biurokratyczne mają to do siebie, że ograniczają obszar wolności. No. Jeżeli chodzi o polskie prawo związane z gospodarką, z ekonomią, to 70% jest stworzonych właśnie przez Unię Europejską, tak? Więc mamy tu do pewnego stopnia do czynienia z jakimś wykrojeniem suwerenności, tak? Znaczy, że nie tylko mamy presję społeczno-polityczną wywieraną na Polskę, ale także nacisk gospodarczy, ingerencję gospodarczą w nasze państwo. Także na pewno mam nadzieję, że te... No bo ci populiści, rzeczywiście jest tak, że oni nie odnieśli jakiegoś wielkiego sukcesu względem 2014. Znaczy Salvini, on odniósł ogromny sukces, bo 31%, a w 2014 miał 6%. No ale na przykład Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, ono ma gorszy wynik w tym roku niż w 2014. Ale mam nadzieję, że umocnienie się pozycji tych partii, ugrupowań populistycznych, prawicowych, jakoś stworzy jeszcze większy dystans wobec tych projektów biurokratycznych, wobec projektu europejskiego i pozwoli na wykrojenie większej sfery wolności dla państw narodowych. Bo myślę, że jest to po prostu w interesie tych państw, w interesie Europy, bo Europa została stworzona przez państwa narodowe w obecnym kształcie.
Znaczy, bo to jest sytuacja, że 80% prawa na przykład jest stanowione na przykład w Unii Europejskiej, co jest zjawiskiem niepokojącym. Nie? Panie Piotrze.
Znaczy, sama biurokracja unijna wcale nie jest taka duża. Na 40 parę tysięcy osób to jest mniej niż wynosi biurokracja Hamburga, miasta Hamburga, które ma ponad 60 tysięcy urzędników. Jednak wpływ tej biurokracji jest ogromny. Jest to ogromny, dotyka 5,5 miliarda ludzi zamieszkujących nasz kontynent. I nie jestem pewien, czy ten sukces, umiarkowany sukces populistów cokolwiek zmieni, czy wręcz przeciwnie, nie spowoduje zaskorupienia się partii głównego nurtu i zamknięcia się. Tak? Będą się bronić przed tym, jak tylko mogą i będą szli dalej tym kursem, który obrano wcześniej.
No to
taki scenariusz, wydaje mi się, jest dużo, bardzo prawdopodobny.
Znaczy nie ma szans, że ta nowa geografia głosów w Parlamencie Europejskim nie daje szansy na jakąś rodzaj ewolucji, przemiany, tylko raczej mówi pan
wręcz przeciwnie, zepchnie dwie partie główne w lewą stronę, tak? W stronę ALDE liberałów i stronę zielonych. Tak może się, tak najprawdopodobniej tak się wydarzy, taki będzie scenariusz, więc tutaj głos protestu partii populistycznych będzie izolowany na arenie europejskiej.
Panie Krzysztofie?
Wydaje mi się, że może nastąpić taka radykalizacja. Ale na co trzeba zwrócić uwagę? Trzeba zwrócić uwagę na to, że w tych państwach, gdzie partie głównego nurtu jak gdyby pozostawały bierne na przemiany elektoratu i przemiany nastrojów społecznych, to tamte partie ulegały implozji, znaczy zapaści. Jak spojrzymy na Francję, no to dwie partie, które rządziły Francją od 60 lat, czyli Partia Socjalistyczna i Les Républicains, Republikanie, które ma korzenie golistowskie przecież, oni razem w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego zebrali 14%. Partia Socjalistyczna praktycznie nie istnieje, a przecież jeszcze parę lat temu prezydentem z jej ramienia był Hollande. Ci Republikanie też już praktycznie schodzą na margines polityczny, chociaż do niedawna, jeszcze parę lat temu, prezydentem był Sarkozy. Mamy nowe ugrupowanie Macrona, ale są to bardzo głębokie przemiany. Tak samo w Wielkiej Brytanii. Ten system, który od 200 lat był praktycznie nieruchomy, też się kruszy. Mamy partię Brexitu. Także ja bym, powiem tak, raczej bym podkreślał płynność i moment jakby trzęsienia, wstrząsu, a nie liczył na to, że nastąpi jakaś stabilizacja. Myślę, że takie konserwatywne diagnozowanie może szybko okazać się niesłuszne.
Znaczy, bo tutaj interesująca jest ta bardzo wysoka wygrana zielonych. Jest to, wydaje się to być nowa jakby kategoria w polityce europejskiej. Nie? Kiedy patrzymy na ten program, taki dla nas, dla ludzi o tradycyjnych habitusach, jadowicie na przykład antyreligijny, nie? Z tą taką ideologią ekologiczną o wymiarze ogólnoświatowym. No to jest właśnie ciekawe zjawisko.
To jest ciekawe zjawisko. Wydaje mi się, że to jest związane właśnie z tym nowym podziałem politycznym. Znaczy, że już nie to jest podział prawica-lewica, tylko może podział na metropolię i peryferię, na wielkie i małe ośrodki. Znaczy, bo ci zieloni rzeczywiście, oni w Niemczech na przykład zdobyli 20% w wielkich ośrodkach. We Francji też uzyskali bardzo dobry wynik, zabierając też sporo głosów Macronowi, ale to ludzie z kosmopolici, z dużych dużych miast na nich głosowali. A jeżeli spojrzymy też na przykład, jak wyglądało to w sprawie Brexitu, no to oczywiście duże miasta chciały, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej, a prowincje i mniejsze ośrodki chciały opuszczenia Unii. No i we Francji, jeżeli spojrzymy na to rozkład głosów, no to Front Narodowy, a czy Zjednoczenie Narodowe teraz, jest partią prowincji, a nie Paryża, czy Lyonu.
W Polsce takim klonem zielonych, jeśli można takiego sformułowania użyć, to jest Wiosna chyba, tak?
No nie, w Polsce to jest Partia Zielonych, która była częścią Koalicji Europejskiej.
Tak,
no,
tak.
Wiosna jest kopią ruchu Macrona. Program jest praktycznie przepisany jeden do jednego. Stamtąd skopiowany, bardzo mało oryginalny swoją drogą, więc to jest taka propozycja, tak się Wiosna waha się pomiędzy właśnie tym makronowskim takim liberalizmem, a jakimś skrętem w stronę partii socjalnych. Ale ten wynik zielonych, to jest fakt medialny troszeczkę, to jest przepompowane moim zdaniem. Oni zyskali tylko kilkanaście głosów więcej niż mieli wcześniej, z czego 10 samych Niemiec tylko. To znaczy, że 17 głosów więcej ma, 17 mandatów więcej mają, to wzrost o 7 w innych państwach, we wszystkich innych państwach Unii Europejskiej to nie jest wcale sukces. To jest lekkie wahnięcie tylko. To sytuacja w Niemczech zadecydowała o tym wyniku zielonych, a nie sytuacja w Europie, więc trudno mówić o takiej zielonej fali, jak się mówi teraz. To wcale nie jest... To jest fakt medialny, taki wypompowany troszeczkę. Z tymi zielonymi nie jest aż tak dobrze, jak się wydaje. Nie ma aż takiego poparcia.
Panie Krzysztofie...
Mnie się wydaje, że
Wiosna jest, ta program Wiosny, yes. Może nie tyle jest właśnie bliski tej takiej ideologii, silnego zideologizowania jakby tego ruchu, nie? Że to bardziej jest ruch niż partia polityczna. O tak.
Tak, no mi się, to co mówił pan rozmówca jest całkowicie prawdziwe. Ja nawet widziałem takie porównania, gdzie pokazywano, że Robert Biedroń używa tych samych gestów i tak samo się ustawia przed kamerą jak Macron. I że stoją za tym ci sami eksperci od wizerunku, co w przypadku francuskiego prezydenta. Ale no, wydaje mi się, że tak jak mówił trochę mój przedmówca, że to jest fakt medialny. I także w Polsce, gdzie nie ma bazy, która mogłaby poprzeć tego rodzaju ruch. Znaczy, że my nie jesteśmy na tyle bogatym społeczeństwem, aby nagle decydować się na takie tutaj, bez obrazu oczywiście, ale fanaberie ideologiczne.
Zresztą próba wykorzystania owych fanaberii ideologicznych, takiego jadowitego antyklerykalizmu, no okazała się kompletnie nietrafiona, tak?
No to jest próba przeniesienia wojny kulturowej z Zachodu na grunt Polski, który tutaj, to jest jednak Polacy, wolna chata z kraja, chcą mieć święty spokój i żyć sobie spokojnie w swoich własnych rodzinach i tak dalej. I widać, że nastąpiła mobilizacja elektoratu konserwatywnego, który przez działalność Wiosny Biedronia poszedł do urn. I mamy rekordową frekwencję dzięki temu.
Znaczy a propos właśnie, czyli Polska sercem Europy. I przypominam sobie taką scenę kiedyś, jak z dwoma przyjaciółmi. Jeden mieszka na stale w Nowym Jorku, drugi w Paryżu. Szliśmy krakowskim przedmieściem, no i oni tacy byli zadowoleni, śpiewali. I mówię, dlaczego tacy jesteście radośni? Ja mówię, jak dlaczego? Jesteśmy być może najbezpieczniejszym miejscem w Europie. To tak na marginesie. Ale jeśli chodzi o tak zwaną ciągłość polityczną, jeżeli używamy kategorii długich trwań, no to na przykład polska polityka jakby wiele wnosi, mówię to ironicznie, do polityki europejskiej, no bo oto największymi zwycięzcami być może jest stara gwardia komunistyczna. No i oni się znakomicie czuliby w tym projekcie europejskim jednak budowy tej biurokratycznej, tego Eurosojuzu w cudzysłów. Panie Krzysztofie.
No oczywiście, że oni czuli się tam bardzo dobrze, bo to towarzystwo, które tworzy struktury Unii Europejskiej, struktury biurokratyczne, tam panuje takie przekonanie graniczące z wiarą, że państwa narodowe i narody w ogóle to przeżytek, jakiś anachronizm, który należy od siebie odepchnąć i tworzyć Europę bez granic. Więc faktycznie ci ludzie wywodzący się z ugrupowań komunistycznych, lewicowych i liberalnych, którzy no, uważają, że polskość to nienormalność i jakiś ciężar, którego należy się pozbyć, na pewno by się tam wyśmienicie czuli.
Panie Piotrze.
Proszę zobaczyć, jak dużym chyba błędem było stworzenie Koalicji Europejskiej dla samej Platformy Obywatelskiej, która wprowadza mniej swoich własnych europosłów, a jeszcze winduje winduje mocno tą właśnie starą gwardię SLD-owską, która się wybiła. Tak? Wydaje mi się, że SLD jest drugim największym zwycięzcą wyborów do Parlamentu Europejskiego zaraz po Zjednoczonej Prawicy. Że udaje się wprowadzić, ożywić w zasadzie trupa politycznego, który teraz zyskuje kolejne wpływy, biura poselskie i tak dalej, i tak dalej.
Niemniej wydaje się, że te wybory są takim jasnym punktem, jeśli chodzi o odnowę albo rewitalizację, użyję takiego może nie najładniejszego słowa, demokracji w Europie, ale na przykład w Polsce ta frekwencja pokazała takie zaangażowanie obywatelskie, wyrwanie się z letargu. O tyle to jest istotne, że do tej pory oczywiście wybory europejskie nie cieszyły się popularnością, a poza tym Polska też miała zawsze generalnie niską frekwencję, co świadczyło o słabej legitymizacji tego systemu, który wyłonił się po 1989 roku. I otóż teraz taka, powiedziałem, witalność, nie, polityczna się pojawiła, co chyba dobrze wróży. Panie Piotrze.
No, tu trzeba też powiedzieć, że mamy wyższą frekwencję niż Holandia na przykład, czy Finlandia do wyboru do Parlamentu Europejskiego. No istotnie być może to już jest kwestia pewnej dojrzałości politycznej polskiego społeczeństwa, większej mobilizacji demokratycznej. I są aspekty, które budzą Polaków po prostu do tego, żeby się ruszyć i zagłosować. I tu, tak jak już wspomniałem, no to jednym z nich jest właśnie wywołanie wojny kulturowej, która wreszcie mobilizuje Polaków do tego, żeby ruszyli i zaczęli bronić z tego, co jest im bliskie.
Panie Krzysztofie.
Tak, wydaje mi się, że ta mobilizacja jest faktem i ona dokonała się za sprawą tego dialogu ze społeczeństwem, jakim są rządy Prawa i Sprawiedliwości, tak mi się wydaje. Znaczy, że te programy społeczne, one są formą komunikacji ponad...
A to nie przekupstwo, jak mówi, nie mówi to opozycja? To nie przekupstwo? To nie korupcja, korumpowanie ludzi?
Nie, wydaje mi się, uczciwie mówiąc, że jest to próba naprawienia tych szkód, jakie wyrządziła ta bezmyślna, bezrefleksyjna transformacja. Znaczy wzięcie pod uwagę tego, jaka krzywda została wyrządzona społeczeństwu, gdy chciano się stosować niewolniczo i dogmatycznie ideologię neoliberalną. I właśnie PiS pokazał, że można dotrzeć do społeczeństwa, że jej władza może słuchać wspólnoty i ta wspólnota zrozumiała, że jest słuchana i postanowiła znowu zabrać głos.
Niech ktoś powiedział, nie wiem, czy chyba Fukuyama, że to jest przede wszystkim rewolucja godnościowa, tak? To, co się kryje za populizmem. To znaczy, że to też jakby dobrze świadczy o Europejczykach.
Ale jaki jest główny przekaz Zjednoczonej Prawicy w tych wyborach? No, że Polska jest sercem Europy, to znaczy, że będzie tutaj wreszcie europejski poziom życia. I on jest rozumiany ekonomicznie, bo mamy więcej w portfelach i wreszcie daje się Polakom odetchnąć, a nie tylko czekać, aż transformacja się skończy i wtedy będziemy mogli zacząć konsumować efekty tej transformacji. Nie, to już było za długo, 30 lat to jest zdecydowanie za długo i ten moment takiego, nie wiem, socjalnego wytchnienia, powiedzmy, pewnego poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego nadszedł teraz. No i być może to jest wreszcie początek zachodu w Polsce, taki prawdziwy.
I tym optymistycznym akcentem zakończymy tę audycję. No właśnie, ta wysoka frekwencja w wyborach to jest powód, dowód naszej obecności i siły w Europie. Moimi gośćmi w studio był pan Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego i z Ośrodka Debaty Międzynarodowej i pan Krzysztof Tyszka-Drozdowski.
Dziękuję bardzo.
Na zakończenie najbardziej europejska z europejskich muzyk, muzyka na wodzie Jerzego Fryderyka Händla, entuzjazm i poczucie wolności. Dziękuję państwu. Maciej Mazurek.